31 lipca Kościół obchodzi wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, który właśnie w tym dniu umarł, przepowiedziawszy zresztą dzień swojej śmierci, jak właśnie 31 lipca. No i to było w roku 1556. Przeciekawa postać, żołnierz, który walczył, który był z daleka od Boga do 30 roku życia, który był człowiekiem niezwykle odważnym też, bo przy oblężeniu Pampeluny, kiedy już wszyscy chcieli się poddać wojskom francuskim, on jako jedyny chciał bronić dalej miasta. Ciężko ranny podczas rekonwalescencji chciał czytać książki przygodowe o wielkich bohaterach. Natomiast tam, gdzie były tylko dzieje apostolskie i życie Pana Jezusa. I pod wpływem tej lektury Ignacy nawrócił się i chciał od tej chwili już żyć tak jak wielcy święci, jak Franciszek, jak Dominik, robić wielkie rzeczy dla Pana. I rzeczywiście tak się stało. Zakłada Towarzystwo Jezusowe, czyli zakon jezuitów, który w XVI-XVII wieku odegra niezwykłą rolę. Jakby będzie miał niezwykłą dynamikę, niezwykłą odwagą się wykażą jezuici tych czasów. Będą szli na krańce ziemi wszędzie, do Chin, do Afryki, do Ameryki Południowej, do Polski, do Anglii, która już jest protestancka i której królowie będą ich straszliwie prześladować. To będzie męczeństwo często zapomniane w dzisiejszych czasach. Jakby nie mówi się o tych męczennikach angielskich. Natomiast no, to byli ludzie niezwykłej odwagi i niezwykłej wiary. Na wszystkich kontynentach płacili nieprawdopodobnie wysoką cenę męczeństwa właśnie za swoją odwagę, właśnie za swoją wiarę. Że z Polski możemy wspomnieć Andrzeja Bobole w straszliwy, okrutny sposób torturowanego przed śmiercią. Zresztą bardzo podobna sytuacja była z Jeanem de Brébeuf, który zajmował się, pomagał Indianom Huronom. Na Huronów napadli Irokezi. I z kolei on w bardzo wielkich torturach umierał. Umierali jezuici w Japonii, torturowani przed śmiercią. No, ponieśli niezwykle wysoką cenę za swoją skuteczność też, bo znamy ich na przykład z filmu Misja, gdzie zajmowali się Indianami w Ameryce Południowej. I właśnie jezuitom zawdzięcza Polska kontrreformację, czyli to, że polska szlachta, która gdzieś w XVI wieku, jej część zwróciła się ku protestantyzmowi, ku kalwinizmowi, właśnie dzięki jezuitom wróciła do katolicyzmu. Dzięki ich staraniom, dzięki ich odwadze, dzięki ich kościołom, niezwykle pięknym, barokowym, bardzo częstym właśnie w Polsce. Więc założenie tego zakonu to była wielka zasługa dzisiejszego świętego, świętego Ignacego z Loyoli. Dzisiejsze czytania są z piątku 17 tygodnia okresu zwykłego w liturgii. Pierwsze czytanie to kontynuacja fragmentów księgi proroka Jeremiasza. Dzisiaj widzimy Jeremiasza, który otrzymuje od Boga polecenie przepowiadania Jerozolimie, że upadnie, że skończy jak sanktuarium w Silo, jeżeli nie nawróci się. I to powoduje wielkie wzburzenie wśród mieszkańców Jerozolimy, wśród jej przywódców, wśród kapłanów, wśród elit, bo historia Shiloh była dobrze znana wszystkim mieszkańcom, wszystkim Żydom. To była część ich historii, część Starego Testamentu, gdzie wiedzieli, że Szilo wpadło w ręce Filistynów, mimo że tam była Arka Przymierza, mimo że tam był namiot spotkania. Właśnie przez swoją niewierność zostali wydani w ręce Filistynów, a sanktuarium zostało zburzone. Słowa Jeremiasza budzą w nich wielki gniew, wielką złość, bo Jerozolima rzeczywiście wciąż jest w jakimś zagrożeniu. Jak nie od Asyryjczyków, to od Babilończyków. To jest właśnie czas, kiedy przybliża się potęga babilońska do Jerozolimy i Jeremiasz wzywa ich do nawrócenia. A oni wolą słuchać tych proroków, którzy kadzą, którzy mówią, że wszystko będzie dobrze, że Pan Bóg nie opuści swojego miasta, swojej świątyni, a Jeremiasz przestrzega, że opuści, że właśnie może ich wydać w ręce wrogów, tak jak wydał wcześniej Szilo. Więc oni chcą zabić Jeremiasza, bo zawsze jest łatwiej zabić proroka niż się nawrócić. Ale to im się nie uda jeszcze w tym momencie, bo Jeremiasz będzie miał swoich protektorów, którzy mu uwierzą. Natomiast proroctwo Jeremiasza spełni się za kilkadziesiąt lat od tego proroctwa. Jerozolima padnie w ręce najeźdźców, w ręce Babilończyków. I właśnie dlatego, że się nie nawraca, że nie słucha proroków, nie słucha Boga, nie słucha Słowa Bożego. Więc kiedy dzisiaj Kościół daje nam to pierwsze czytanie, to właśnie po to, żeby się zastanowić, czy nam nie grożą jakieś dramatyczne konsekwencje tego, że przestaliśmy słuchać Boga, przestaliśmy się z Nim liczyć, przestaliśmy przestrzegać Jego przykazań, przestaliśmy słuchać Jego proroków. Takim prorokiem na pewno był dla nas Jan Paweł II, zresztą nie tylko dla nas, dla całego świata. Natomiast psalm towarzyszący temu czytaniu jest właśnie takim jękiem proroka niesłuchanego, proroka, który ma głosić przestrogi do swojego ludu, a jest niesłuchany, jest wyśmiewany, odrzucany. Więc zanosi swój jęk, swój lament do Boga, swoją prośbę o pomoc. Kontynuuje ten wątek niesłuchania proroka, ale już nie tylko proroka, Syna Bożego, Mesjasza, Jezusa Chrystusa, dzisiejsza Ewangelia. I to wtedy, kiedy Jezus przychodzi do swoich, do Nazaretu. I właśnie dlatego, że Go znają, to właśnie dlatego nie chcą Go słuchać. Przecież oni Go znają, przecież to jest, tak jak myślą, syn Józefa, syn Maryi, przecież jego bracia cioteczni tutaj mieszkają razem z nimi. On miałby im coś do powiedzenia i Jezus, jak pisze ewangelista, niewiele cudów mógł tam zrobić. Tak jakby to, czy Jezus czyni cuda, czy Jezus uzdrawia, zależy nie tylko od Niego, ale zależy też od wiary w Niego, od tego, czy oni chcą Mu zaufać. A ponieważ Go lekceważą, to nie chcą Mu zaufać. I to jest częsty nasz dramat, że chcemy mówić rzeczy dobre, chcemy mówić tym, których kochamy, o tym, jak wiara jest ważna, jak dobro jest ważne, jak przestrzeganie Bożych przykazań jest ważne, jak idzie za tym błogosławieństwo. I doświadczamy, jak jesteśmy niesłuchani, jak jesteśmy lekceważeni. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że nawet Jezus się z tym spotkał. Oni później dopiero, kiedy Jezus będzie w Jerozolimie i oni też będą na święcie w Jerozolimie i tam zobaczą, jak ludzie ufają Jezusowi i jakie cuda Jezus robi, dopiero wtedy otworzą się na Niego bardziej. Natomiast po zmartwychwstaniu właśnie owi bracia Jezusa, dzisiaj wspomniani, będą już ważnymi postaciami pierwotnego Kościoła. Już widać, że się nawrócili, że uwierzyli, że przejmą odpowiedzialność za ten pierwszy kościół, właśnie ten Jakub wspomniany tutaj, którego nie należy mylić z apostołami Jakubami, czy Juda, Szymon. To będą ważne postacie w pierwszym kościele w Jerozolimie. Tutaj taka ważna uwaga na marginesie, często podnoszona przez protestantów, którzy twierdzą, że Jezus miał brać, w związku z tym, że Maryja nie była dziewicą, że Jezus był wprawdzie pierworodnym, bo tak mówią Ewangelie, ale potem jeszcze miał braci właśnie tych wymienionych. No więc to niezrozumienie bierze się przede wszystkim z tego, że w języku aramejskim, w którym Jezus rozmawiał, to był tak jakby dialekt języka hebrajskiego, nie ma rozróżnienia, zresztą po dziś dzień w językach semickich, na przykład w arabskim, nie ma rozróżnienia między słowem brat a kuzyn. Wszyscy są braćmi, wszyscy, którzy należą do tego samego rodu, są braćmi i tam również tak było. Co więcej, w samej Ewangelii są wzmianki właśnie o tych braciach Jezusa. Na przykład, że pod krzyżem stała razem z Maryją jej siostra, też Maria. Więc jeżeli miały to samo imię, to oznacza, że to nie były siostry rodzone, że to były kuzynki, może to była szwagierka. W każdym razie ta druga Maria była matką Jakuba i Józefa, a uczeń Jezusa Jan nie musiałby brać Maryi ze sobą do siebie, do swojego domu, gdyby Maryja miała jeszcze 4 synów i nie wiadomo ile córek. Czasem w sprawach właśnie takich kontrowersji warto wejść na strony internetowe katolickie, tam zapoznać się z bardzo szczegółowym wyjaśnieniem, a przy tym przystępnym, właśnie o co chodzi z braćmi Jezusa, dlaczego tak są nazywani, na czym polega ta kontrowersja i wiele innych wątpliwości. No warto po prostu najpierw szukać u siebie na naszych katolickich stronach internetowych, portalach, tam gdzie tych wyjaśnień jest czasem bardzo wiele, jeżeli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany. Natomiast co dla nas wynika z dzisiejszej Ewangelii? No na pewno nie tylko z Ewangelii, także z tego pierwszego czytania, żeby być uważnym i słuchać proroków, bo czasem przychodzą do nas w sposób zaskakujący, od strony, której się nie spodziewamy, tak jak nie spodziewali się mieszkańcy Nazaretu, że Jezus może być prorokiem, może im głosić Słowo Boże. I czasem trzeba uważać, czy Pan Bóg nie mówi przez kogoś bardzo bliskiego, przez żonę, męża, przez dziecko, przez kogoś, po kim nie spodziewalibyśmy się, że może nam powiedzieć coś tak religijnego, coś tak mądrego, coś tak trafnego o naszym życiu. A z drugiej strony jest to też takie wezwanie do tego, żeby się nie zrażać, kiedy nam przypada rola bycia prorokiem niesłuchanym, kiedy wzywamy do opamiętania, do nawrócenia, do przyjęcia prawdy i jest to odrzucane. No, Jezus tego doświadczał. A jednocześnie przyjdzie czas na tych braci Jezusa, kiedy Mu uwierzą. Wtedy jeszcze w Nazarecie, w dzisiejszej Ewangelii, dziwili się, nie chcieli wierzyć, może się nawet śmiali. A przyjdzie czas, że oni też uwierzą, że Chrystus to jest Mesjasz, Syn Boży, który umiera z miłości, który zmartwychwstaje i sami później pójdą na Jego misję, a czasem oddadzą życie za Niego. Miejmy cierpliwość, módlmy się, nawracajmy się też przede wszystkim, zaczynając od samych siebie.